Berwińskiego 5.
No my mamy już 27 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Radia Poznań. Z nami Kasia Kuś, dietetyk oraz autorka strony Brzuchomechanika. Witaj serdecznie, Kasiu.
Cześć Franku, witam Cię i witam wszystkich bardzo serdecznie.
Bielsko-Biała spowita w śniegu, czy jednak też w takiej sennej, wczesnowiosennej aurze jak w Poznaniu?
Mam wrażenie, że to raczej jesień już przyszła. Chyba wiosna już była, trwała za dwa dni, a teraz jest taka szarówka. Chyba listopad to jest.
Dobrze, to small talk o pogodzie mamy już za sobą. W takim razie możemy przejść do tematu, bo ja już wcześniej wspominałem na antenie o mikrobiocie jelitowej oraz o tym, że jest istotna dla naszego organizmu. Jeszcze dosłownie 10 lat temu praktycznie w ogóle się o niej nie mówiło. To jest tak, jakby ona nie występowała, jakbyśmy w ogóle jej nie znali, ale myślę, że z roku na rok mówi się o niej coraz częściej. Tu rodzi się pytanie, dlaczego, ale równocześnie rodzi się pytanie, czym w ogóle jest mikrobiota jelitowa i dlaczego jest tak istotna właśnie dla nas wszystkich.
Właśnie. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze i że to było świetne takie odkrycie w medycynie, że zajęliśmy się mikrobiotą jelitową, bo jak się okazało, mikrobiota jelitowa, która jest w dobrym stanie, czyli w homeostazie, w takim balansie, jest podstawą naszego zdrowia. No a co to jest ta mikrobiota? Bo tak mówimy wszyscy, a co to jest w zasadzie? To są wszystkie mikroorganizmy, które mieszkają w naszych jelitach. Przede wszystkim to są bakterie i jakoś najczęściej słyszymy właśnie o bakteriach, ponieważ tych bakterii jest mnóstwo. Mówi się teraz, że jest ponad 1000 gatunków, ale my nie znamy jeszcze wszystkich gatunków, co ciekawe. Niektóre gatunki nawet są niemożliwe do wyizolowania.
Czyli pod tym względem chociaż tu jesteśmy bogaci.
Bardzo
jeżeli
bogaci,
chodzi o różnorodność tak, gatunków w jelitach.
Różnorodność i bogactwo w jelitach zdecydowanie jest. I też ciekawostka, ta mikrobiota jelitowa, znaczy konkretnie te bakterie, mogą ważyć w naszych jelitach do, uwaga, nawet 3 kilo. Więc ja myślę, że to jest taka mocno pocieszająca wiadomość. Proszę sobie dodać, tak? Czy odjąć od swojej wagi, jakby wszystko nam to tłumaczy czasami.
Czyli faktycznie możemy stwierdzić, że jest ich bardzo dużo.
Jest ich bardzo, bardzo dużo. No oprócz tych bakterii żyją oczywiście inne mikroorganizmy, są to i wirusy, i archeony, i tak zwane eukaryota, i tutaj przede wszystkim myślimy o grzybach, ale również i pasożytach, bo one też są częścią naszej mikrobioty jelitowej. Więc takie całe towarzystwo mamy w jelitach, w jelicie grubym przede wszystkim i musi być ono bardzo zróżnicowane, czyli właśnie bogate, jeżeli tutaj już o tym wspomnieliśmy. A dlaczego? Bo mikrobiota jelitowa spełnia w naszym organizmie bardzo ważne funkcje. Myślę, że pierwszą taką funkcją, o której warto wspomnieć, to jest po prostu trawienie. Więc trawienie i pozyskiwanie energii z pożywienia właśnie, to jest tutaj sprawka mikrobioty jelitowej. Ale też jako źródło enzymów, które są nam niezbędne, tak, na różne procesy metaboliczne, to też mikrobiota jelitowa. Wytwarzanie witamin, tu szczególnie myślimy o witaminach K i witaminach z grupy B. Więc jakby co możemy w kontekście tego, gdy nasza mikrobiota jelitowa jest zaburzona w jakiś sposób, już mamy sygnały, co może nam się dziać, jakie możemy mieć objawy.
Albo jaki jest powód tego, że faktycznie się źle czujemy. No dobrze, to dokładnie. Jeżeli już mówimy o tych przykrych sprawach, to kiedy możemy podejrzewać, że faktycznie z tą naszą mikrobiotą jelitową jest coś nie tak? Kiedy ma nam się zapalić czerwona lampka?
No właśnie. I tutaj jeszcze chciałabym poruszyć taką kwestię, że my zwykle zaczynamy myśleć o mikrobiocie jelitowej, czy jakby o jelitach tak ogólnie, gdy już coś jest nie tak.
Gdy już jest za późno. Gdy już jesteś zepsutego.
To jest późnawo. Natomiast chodzi o to, żeby teraz wziąć tą mikrobiotę jelitową pod uwagę, ze wskazaniem przede wszystkim na te nasze kochane bakterie i dbać o nią na co dzień. No ale oczywiście, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że na przykład mamy bardzo nieprzyjemne objawy trawienne, często tu mówimy o tym, tak? Więc biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha, same takie przyjemności, możemy podejrzewać, że coś jest nie tak właśnie w naszych jelitach. Ale nie tylko, ponieważ zaburzenia mikrobioty jelitowej idą w parze niestety z większością chorób, z zaburzeniami autoimmunologicznymi. Czyli na przykład, gdy chorujemy na celiakię, jest niestety bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że ta nasza mikrobiota jelitowa już jest zaburzona. Gdy mamy Hashimoto, tutaj mnóstwo osób jednak cierpi z powodu Hashimoto, przede wszystkim kobiety, ale nie tylko. I też możemy się spodziewać, że konsekwencją tej choroby też będą zaburzenia mikrobioty jelitowej. Po-covidowe zaburzenia mikrobioty jelitowej, bardzo częste, więc jeżeli przeszliśmy taką infekcję covidową raz czy więcej razy,
to może być zaburzenie.
Tak, nasze dbanie o jelita musi być stałe.
Ale to Kasiu, jak diagnozuje się właśnie mikrobiotę? Bo jakie badanie się wykonuje? Bo wtedy już wiemy w takim razie, że może być coś z nią nie tak, ale czy możemy to potwierdzić i w jaki sposób?
No niestety jest tutaj na ten moment lekki problem, ponieważ nie dysponujemy takimi narzędziami, które by nam pozwoliły od tak po prostu zajrzeć do mikrobioty jelitowej i sprawdzić, czy jest tam wszystko
jest
okay. W porządku.
Nie ma testów, szybkich testów, które stwierdzają, jest w porządku, popraw tak. Się albo jest źle.
Właśnie. Pewnie w przyszłości będą możliwe takie badania diagnostyczne, ponieważ już trwają od jakiegoś czasu prace nad takim tak zwanym wzorcem mikrobiomu jelitowego. Przede wszystkim w Stanach, ale w Polsce już na szczęście też. Na ten moment mamy takie badania pośrednie, czyli możemy z próbki kału sprawdzić, zobaczyć, jakie bakterie tam pozostały i odnieść mniej więcej to do tego, jakie mamy objawy. Ale chciałabym podkreślić, że to nie jest metoda, która nam tu cokolwiek diagnozuje. Jest to bardziej takie poglądowe badanie, które może nam rzucić na przykład jakieś światło na to, że na przykład nasze biegunki wynikają z tego, że w naszych jelitach jest za dużo bakterii Clostridium, która może powodować właśnie takie gwałtowne wypróżnienia. Więc zwykle niestety, jeżeli chcemy u kogoś zdiagnozować zaburzenia mikrobioty jelitowej, opieramy się tutaj na bardzo szczegółowym wywiadzie i nie przesadzę naprawdę, jeżeli powiem, że ten wywiad musi objąć okres od urodzin albo i wcześniej, ponieważ mikrobiota kształtuje się w okresie płodowym, czyli w zasadzie dobrze jest kogoś wypytać, jak mama się czuła podczas ciąży, jak się odżywiała, jak nastąpił poród, no i potem dalej, co się działo w życiu od dziecka.
Czyli niesamowite, tak dosyć holistycznie się podchodzi do tego.
Tak, bardzo.
Dobrze, to w takim razie za chwilę wrócimy jeszcze do tej rozmowy i odpowiemy sobie na pytanie, co wpływa pozytywnie, co negatywnie na mikrobiotę, tak żebyśmy nawet, jeżeli nie wiemy, co się z nią dzieje, i tak wiedzieli, że jest, oraz żebyśmy mogli o nią odpowiednio zadbać. Ale teraz zrobimy sobie jeszcze krótką przerwę na muzykę. Możemy wtedy wypić wodę, bo ty zawsze o tym opowiadasz, że trzeba dużo pić.
Dokładnie, tak. Polecam.
13.37. Słuchają Państwo Radia Poznań. My rozmawiamy o mikrobiocie jelitowej. To tak nawiązując do tej piosenki, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby mieć w tej mikrobiocie jak najwięcej przyjaciół. Albo właśnie, co negatywnie wpływa na mikrobiotę jelitową.
Temat rzeka, ponieważ wiele czynników wpływa negatywnie na mikrobiotę, niestety. No ale tak pokrótce, tak, bo nie mamy aż tyle czasu. Negatywnie wpływa przede wszystkim nieprawidłowe odżywianie. W wielkim skrócie...
Dosyć ogólnie powiedziane.
Brak błonnika, czyli dieta wysoko przetworzona, jedzenie wysoko przetworzone, które tego błonnika ma za mało, niestety jest mocno szkodliwe dla naszych kochanych bakterii. No ale jakby to już wiemy, tak? Bo o tym często mówimy. Co jeszcze? Leki różnego rodzaju, antybiotyki, leki przeciwzapalne, leki tak zwane osłonowe, czy popularne leki IPP, które są przepisywane na żołądek. One również źle wpływają na mikrobiotę jelitową, zmieniając jej skład. I to oczywiście nie chodzi o to, żeby nie brać leków, absolutnie nie. Chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość, że biorąc te leki, jeżeli one są koniecznie, warto podwójnie zadbać o mikrobiotę jelitową. Co jeszcze? Brak ruchu. brak ruchu naprawdę wpływa, pogarsza stan naszej mikrobioty jelitowej, tak samo jak i nadmierny ruch. Więc zawsze umiarkowany ruch tutaj jest wskazany. Ale też kwestie takie jak czynniki środowiskowe. I tutaj mówimy też o zanieczyszczeniu środowiska. Ogólnie pojętym, czyli to, co mamy w powietrzu, to, co mamy w wodzie, ale też to, co spożywamy, na przykład z jedzeniem, czyli na przykład ksenobiotyki, to wszystko może wpływać na to, że stan naszej mikrobioty się bardzo mocno zmienia. No zwykle się zmienia niestety na niekorzyść. Więc tych czynników jest mnóstwo. Możemy część zminimalizować, oczywiście odżywiając się lepiej, wdrażając różne techniki relaksacyjne, wdrażając ruch.
No właśnie, bo stres też podejrzewam, stres, że wpływa negatywnie.
Niestety stres, no powiedziałabym, że jest na jednym z czołowych miejsc, jeżeli nie na pierwszym miejscu. Stres działa destrukcyjnie na mikrobiotę jelitową, przy czym oczywiście myślę tutaj o stresie przewlekłym, długotrwałym, nie takim krótkim stresie typu na przykład wystąpienie w radiu albo wystąpienie gdzieś na scenie. Natomiast przewlekły stres tak. Więc to tych czynników, a jeszcze jedna rzecz, jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, dodajmy tą jedną rzecz popularną w Polsce, alkohol. Tak, alkohol źle wpływa na mikrobiotę. No i jakby tutaj jest koniec dyskusji na ten temat, chociaż alkohol, tak jak na przykład
chociaż
wino.
Chociaż różne teorie krążą
tak,
na ten temat, no natomiast, powtarzane no, przez wujów i babcie.
Tak, więc to są te czynniki, które wpływają źle. Natomiast my możemy wiele zrobić i możemy wprowadzić takie działania, które w zasadzie nie są zbyt trudne. Drobne zmiany do naszego życia, które spowodują, że ta nasza mikrobiota, a w szczególności właśnie bakterie, będą nam bardziej przyjaciółmi, czyli i się namnożą, ponieważ mogą się namnożyć te bakterie, które są właśnie nam przyjazne. No i cały organizm będzie też lepiej funkcjonował. Więc przede wszystkim jedzenie, tak?
Jedzenie.
Przede wszystkim jedzenie.
Jakie?
O jedzeniu myślimy tu o wprowadzeniu prebiotyków. Prebiotyki oznaczają po prostu takie składniki, które nam zmieniają na mikrobiotę w taki sposób, że przynosi nam to konkretne korzyści. Więc jeżeli my dostarczamy na przykład w jedzeniu, czyli po prostu jeżeli jemy czosnek, szparagi, ale też pszenicę, jeżeli pijemy mleko, jemy banany, to dostarczamy sobie tych substancji właśnie prebiotycznych, błonnika, którym nasze bakterie po prostu mogą się pożywić i spełniać te swoje funkcje, które wcześniej wymieniliśmy.
Czyli pamiętajmy, że nie karmimy tylko siebie, karmimy także nasze bakterie.
Przede wszystkim karmimy nasze bakterie, jak się okazuje.
3 kilo naszych bakterii.
Bo ich jest troszkę więcej jednak ogólnie w naszym organizmie niż myśleliśmy. Ale oprócz prebiotyków, oprócz błonnika, nie zapominajmy też o innym składniku, mianowicie o polifenolach. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo polifenole, no to przecież też herbata, kawa, winogrona, tak? I również te składniki wpływają modulująco w taki pozytywny sposób na naszą mikrobiotę. Więc na równi trzeba sobie włączyć do diety, czyli na równi wprowadzić do odżywiania i prebiotyki, i polifenole. I może tutaj podpowiem taki naprawdę bardzo prosty przykład. Jednym z rodzajów błonnika jest skrobia oporna, która fantastycznie wpływa na to, że te nasze bakterie mają więcej pożywki.
I gdzie tą skrobię oporną można znaleźć? W ziemniakach.
Tak, ale trzeba ją, że tak powiem, w cudzysłowie sobie wytworzyć. Czyli gotujemy ziemniaki, gotujemy makaron, zostawiamy do schłodzenia i dopiero potem jemy. Znaczy to nie oznacza, że trzeba jeść na zimno. Można podgrzać, to jakby ta skrobia oporna już nie ucieknie nam z tego. Natomiast właśnie w ten sposób bardzo prosty dostarczymy sobie tego właśnie błonnika. Więc tak naprawdę małe zmiany, dorzucenie jednego warzywa, dorzucenie jednego owocu, czy zamienienie chleba jasnego, takiego zwykłego, pszennego, czy nie daj Boże, jakiegoś mocno przerobionego, tostowego o bardzo długim składzie na 10 linijek, na ciemne pieczywo, tak? Czy na żytnie pieczywo. W taki sposób możemy zrobić. No i jeszcze chciałam wspomnieć o jednej kwestii, która jest też ekstremalnie ważna dla mikrobioty. Mianowicie o krótkołańcuchowych kwasach tłuszczowych. Ponieważ to tak mądrze brzmi, natomiast są to takie substancje, które powstają w wyniku właśnie fermentacji błonnika, czyli fermentacji przez bakterie. I te kwasy krótkołańcuchowe, kwasy tłuszczowe wpływają na to, że nasza bariera jelitowa, czyli to, co nam obejmuje całe jelita, jest szczelna. Jeżeli ta bariera jelitowa jest szczelna, no to my też jesteśmy zdrowsi i całe jelita mogą funkcjonować prawidłowo. Tu długi temat tak zwanych cieknących jelit. Natomiast te kwasy tłuszczowe są ekstremalnie ważne. No i tu znowu wracamy do błonnika. Czyli jeżeli nie mamy tego błonnika dość w diecie, no to nie dość, że ta mikrobiota jest taka słabiutka, to jeszcze nie wytwarzają nam się te kwasy tłuszczowe i może dojść właśnie do tak zwanego jelita przesiąkliwego, czy cieknącego, tak to się różnie nazywa, gdzie te połączenia między komórkami jelitowymi się rozszczelniają. No i to dopiero jest problem.
Dobrze, to Kasiu, w takim razie wiemy już, co robić, a czego nie robić i jak dbać o mikrobiotę jelitową. Jeszcze mam tylko ostatnie pytanie na sam koniec. O jakiej skali problemu my mówimy? Jeżeli sprawdzimy ludzi na ulicy i podejdziemy do przechodniów, to problem z jelitami faktycznie dotyczy większości, połowy, czy jednak to są procenty tylko i wyłącznie? Jak to wygląda?
Z mojego doświadczenia niestety muszę powiedzieć, że to jest większość osób. Nie mówi się większa większość, ale naprawdę ogromna większość osób w jakiś sposób już doświadcza objawów jelitowych i ma zaburzenia mikrobioty jelitowej. No, ze względu na to, że tych czynników jest mnóstwo. Także myślę, że tak naprawdę każdy z nas powinien dołożyć starań ku temu, żeby wspierać te nasze bakterie.
I to jest zdanie, które zakończy tę rozmowę i pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami, że jest z nami mikrobiota jelitowa, o czym też przypominała Kasia Kuś, dietetyk oraz autorka strony Brzuchomechanika. Kasiu, bardzo tobie dziękuję za kolejne rady i znów mamy się wszyscy na baczności.
Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję i pozdrawiam ciepło.
Berwińskiego 5.